Szósty rozdział i będziemy mówić dzisiaj na temat priorytetów Kościoła. A w owym czasie, gdy liczba uczniów wzrastała, wszczęło się szemranie helenistów przeciwko Żydom, że zaniedbywano ich wdowy przy codziennym usługiwaniu. Wtedy dwunastu, zwoławszy wszystkich uczniów, rzekło: nie jest rzeczą słuszną, żebyśmy zaniedbali Słowo Boże, a usługiwali przy stołach. Upatrzcie tedy, bracia, spośród siebie siedmiu mężów, cieszących się zaufaniem, pełnych Ducha Świętego i mądrości, a ustanowimy ich, aby się zajęli tą sprawą. My zaś pilnować będziemy modlitwy i służby słowa. I podobał się ten wniosek całemu zgromadzeniu i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, i Filipa, i Prochora, i Nikanora, i Tymona, i Parmena, i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Tych stawili przed apostołami, którzy pomodlili się i włożyli na nich ręce. A Słowo Boże rosło i poczet uczniów się w Jerozolimie bardzo się pomnażał. Także znaczna liczba kapłanów przyjmowała wiarę. Bracia i siostry, są tu w tym fragmencie Słowa Bożego piękne słowa, piękne stwierdzenia. Po pierwsze, mowa tutaj jest o uczniach. Skąd się ci uczniowie wzięli? Byli od urodzenia uczniami? Nie, nie byli od urodzenia uczniami. Wzięli się stąd, że przyjęli Jezusa Chrystusa i stali się uczniami Pana Jezusa Chrystusa. Jest tu mowa o braciach. Byli oni braćmi od urodzenia? Nie byli. Skąd się wzięli ci bracia? Stąd się wzięli ci bracia, że przyjęli Jezusa Chrystusa jako swojego Pana, jako swojego Zbawiciela i stali się dla siebie rodziną, stali się braćmi i siostrami. Jest tu także mowa o ludziach godnych zaufania. Jak myślicie, czy oni od urodzenia takimi byli? Godni zaufania? Mało kto od urodzenia jest godzien zaufania. Wszyscy są kłamcami, Słowo Boże mówi, bo wszyscy jesteśmy naśladowcami kłamcy. A oni nagle stali się ludźmi godnymi zaufania. Skąd się to wzięło, że takimi się stali? Bo przyjęli Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela i takimi się właśnie stali. Uczniowie, bracia i ludzie godni zaufania stają się tylko dlatego, że poddają swoje życie Chrystusowi i przyjmują Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela i dlatego stają się uczniami, ci zwykli ludzie, ci, którzy byli gdzieś tam daleko od Boga, stają się uczniami, a więc są gotowi uczyć się, są gotowi przyjmować naukę Chrystusa, stają się braćmi, są rodziną Bożą, kochającą się rodziną Bożą, wspierającą się rodziną Bożą, jeszcze coś więcej, stają się godni zaufania. A powód jest tylko jeden, bo Jezus Chrystus stał się Panem ich życia. Amen. Chwała Bogu. I takie jest chrześcijaństwo. A teraz przejdźmy do tego tekstu. I chciałbym dzisiaj w zasadzie poruszyć jedną tylko ważną myśl, która jest tutaj w tym fragmencie zapisana, mianowicie to, że priorytetem Kościoła jest Słowo Boże i modlitwa. Czytamy tutaj, że w owym czasie, gdy liczba uczniów wzrastała, podkreśliłem, że to bardzo piękne stwierdzenie, gdy liczba uczniów wzrastała, chwała Bogu, że liczba uczniów wtedy wzrastała i chwała niech będzie Bogu, że liczba uczniów wzrasta. Może nie tak bardzo w Polsce, w Gorzowie, nie tak bardzo to jest widoczne, ale jest to widoczne na całym świecie. Liczba uczniów Chrystusa wzrasta. Niebo będzie zapełnione chwalcami Boga. Niebo będzie zapełnione tymi ludźmi, którzy powierzają swoje życie Jezusowi Chrystusowi. I oczywiście my chcielibyśmy, aby w naszym zborze liczba uczniów nieustannie wzrastała, tak jak miało to miejsce w pierwszym kościele. Ale bracia i siostry, oczekujmy na to, bo Bóg chce, aby ludzie byli zbawieni. Bracia i siostry, jeśli Jezus Chrystus umarł za ludzi, za grzechy ludzi, to myślicie, że dobrą wiadomością byłoby to, że będziemy tylko mówić, że taka garstka ludzi będzie zbawionych? Jest w Biblii napisane, że będzie garstka, prawda? Że wąska jest droga i niewielu po niej maszeruje. Szeroka jest droga i tam więcej po nich maszeruje. Ale bracia i siostry, zwycięstwo Jezusa Chrystusa polegać będzie między innymi na tym, że przyjdzie Boże poruszenie, że przyjdzie Boże działanie, że przyjdzie Boża reforma i przebudzenie, przyjdzie Boże odnowienie w życiu Kościoła i przyjdzie przebudzenie, tak jak ma miejsce to przebudzenie w innych regionach tego świata. I znowu powiecie, że znowu o tym mówię, ale jakoś tak ostatnio sobie pomyślałem, że tak czy inaczej to się stanie, bo Pan Jezus jest zwycięzcą. To się stanie i dlatego, że wiara rośnie przez słuchanie, będę o tym przypominał, żebyśmy wszyscy temu wierzyli. A więc liczba uczniów nieustannie wzrastała. Jak to się stało, że liczba uczniów wzrastała? Bracia i siostry, to Boże dzieło. Było to po prostu Boże dzieło. To Duch Święty dokonywał tego wspaniałego dzieła zbawienia. To On przekonywał ludzi o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie. Ale trzeba też wspomnieć o tym, że Duch Święty działał, ale wierzący zgodnie z poleceniem Pana Jezusa Chrystusa głosili Ewangelię zbawienia. Szli i napełniali Ewangelią Jerozolimę. Szli, potem czytamy, z miejsca na miejsce i głosili Ewangelię i dlatego Duch Święty miał możliwość działania. Czytamy tutaj w tym pierwszym wersecie, że pomimo tego wspaniałego działania Bożego, pomimo tego przebudzenia, które tam miało miejsce, pojawił się kolejny problem. W piątym rozdziale omawialiśmy to, wychłostali uczniów na koniec, wcześniej im zabronili, cały czas problemy mieli apostołowie i tu pojawił się kolejny problem. Jaki to był kolejny problem? Wszczęło się szemranie niejakich helenistów. Zaraz wam wyjaśnię, kto to byli heleniści. Może wiecie, ale przypomnę w takim razie. Wszczęło się szemranie helenistów przeciwko Żydom, że zaniedbywano ich wdowy przy codziennym usługiwaniu. Heleniści to byli Żydzi mówiący po grecku, czy pochodzący gdzieś tam z tych narodów grecko mówiących, po grecku mówiących. I prawdopodobnie niektórzy z nich przybyli do Jerozolimy z innych krajów i teraz ci ludzie zarzucają apostołom, że są inaczej traktowani, w zasadzie dotyczyło to wdów, że te wdowy tych helenistów, a więc tych, którzy sprowadzili się do narodu Izraela, są inaczej traktowane niż te wdowy żydowskie. Ja nie wiem, czy to było prawdą, może to prawdą nie było. Wiecie, jak łatwo popaść w szemranie? A wystarczy, że się ktoś ze mną nie przywitał. A już można zacząć szemrać. Wystarczy, że mnie jakoś potraktowano inaczej i już można zacząć szemrać. Wszczęło się szemranie helenistów, a to szemranie miało na celu, aby po raz kolejny zatrzymać Ewangelię, aby po raz kolejny apostołowie musieli zacząć rozważać inny problem i zatrzymać się w głoszeniu Ewangelii. Ale chwała Bogu, że Duch Święty wie, jak rozwiązać i taki problem. A więc trzeba było ten problem rozwiązać. A więc jak rozwiązali ten problem apostołowie? Czytaliśmy. Kazali wybrać spośród siebie siedmiu mężów. Siedmiu mężów posiadających konkretne zalety i bardzo konkretne cechy charakterystyczne. I nie była to taka łapanka. Kto chce? Nie. Oni ich wybrali. Ty jesteś pełen Ducha Świętego i mądrości. Ty i siedmiu takich mężów wybrali. Że byli to mężowie. Mężowie cieszący się zaufaniem, pełni Ducha Świętego i mądrości. Ci ludzie najpierw zostali postawieni przed apostołami, potem przez apostołów zostali wyznaczeni do służby przy tych stołach, do służby tej właśnie usługiwania wdowom. I od tej pory właśnie powstała w Kościele tak zwana służba diakonii. I ta służba diakonii ma na celu troskę o biednych, o cierpiących, potrzebujących materialnej pomocy. I to właśnie od tego momentu powstała ta służba, byśmy dzisiaj powiedzieli socjalna albo jakaś społeczna, prawda? Nie było wtedy tak jak dzisiaj to mamy Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie, nie było wtedy innych takich jednostek, czy jak to jeszcze powiedzieć, agent gdzieś tam przy Urzędzie Miasta, które pomagają biednym sierotom, wdowom i innym. Kościół się zajmował takimi rzeczami. I także i dzisiaj jest to ważna część działalności Kościoła, ale jednak tutaj czytamy, że nie była to i nie jest to i dzisiaj służba pierwszorzędna, pierwszoplanowa. Bardzo interesujące i też bardzo ważne w tym fragmencie jest to, dlaczego wyznaczono tych siedmiu diakonów. Dlaczego? Bo mówią tak. Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy my zaniedbywali coś, co jest ważniejsze. Czyli okazuje się, że apostołowie zajmowali się też tymi wdowami. Bo tak naprawdę to nie jest służba kaznodziei usługujących, to do tego są powołane inne osoby. I właśnie oni mówią, nie jest rzeczą słuszną, żebyśmy zaniedbali Słowo Boże, a usługiwali przy stołach. Ważniejsze jest głoszenie Słowa Bożego niż robienie gulaszu czy czegokolwiek innego. Gulasze mogą zająć się inni, ale są tacy, którzy są przeznaczeni do głoszenia Słowa Bożego. I to twierdzą tutaj apostołowie. Na początku służby apostołów wyglądało pewnie wszystko bardzo dobrze, zajmowali się wszystkim, począwszy od głoszenia Ewangelii, aż po różne inne zajęcia w świątyni, ale teraz czytamy, kiedy liczba uczniów wzrastała, a więc kiedy było coraz więcej wierzących, była wręcz potrzeba, aby usługiwać tym wierzącym właśnie, usługiwać im Słowem Bożym. I właśnie wtedy należało zastanowić się nad tym rozwiązaniem. Jak to zrobić, żebyśmy mieli czas na to, aby studiować Słowo, aby głosić Słowo i aby także trwać w modlitwie. I apostołowie zaczęli rozważać tę kwestię i stwierdzili, że nie mogą dalej zajmować się usługiwaniem we wszystkich tych dziedzinach, ponieważ wtedy po prostu zaniedbają to, co jest najważniejsze. I możemy stąd wyciągnąć też taki wniosek, bo z pewnością pierwszoplanowym zadaniem całego Kościoła jest Słowo Boże i modlitwa. Jest fundament, ten fundament, na którym budujemy nasze życie. Amen. Słowo Boże. Bo fundamentem w naszym życiu musi być Słowo Boże. Jeśli go zaniedbamy, a będziemy polegać na czymś innym, to prędzej czy później przyjdzie katastrofa. Dlatego pierwszoplanowym zadaniem całego Kościoła, każdego z nas, ale przede wszystkim osób usługujących jest troska o Słowo Boże, oczywiście dla swojego życia, ale także po to, by je potem przekazywać. Ważne są te działania i akcje charytatywne, które mają na celu pomagać ludziom w ich potrzebach, ale najważniejsza służba Kościoła to głoszenie Słowa. To Słowo czyste, Słowo takie, jak ono jest napisane, natchnione przez Ducha Świętego, objawione przez Boga i przekazywane dalej, a druga część to modlitwa. Słowo Boże nam mówi, że Kościół jest filarem i podwaliną prawdy. Kościół. Jaki Kościół? Kościół Jezusa Chrystusa jest filarem i podwaliną prawdy. A więc pierwszorzędnym zadaniem Kościoła jest dbać o tą prawdę, dbać o czystość tej prawdy Słowa Bożego, strzec tej prawdy Słowa Bożego, a potem ją przekazywać dalej, zwiastować ludziom prawdę Słowa Bożego, bo tylko na tej podstawie będą ludzie zbawieni. Wydaje się niektórym ludziom, że niewierzących zdobędziemy dla Jezusa Chrystusa przez jakiś spryt, jakieś umiejętności, wypracujemy jakieś metody, jakieś schematy i będziemy ich tak trochę łapać. Ale kochani, to może być tylko pomocne. Natomiast jeśli tylko to byłoby naszą troską, to nikogo nie zdobędziemy. Ludzie nawracają się wtedy, kiedy Słowo Boże dotrze do ich serc, a Duch Święty wykona tą pracę w ich sercach, dlatego że zbawieni jesteśmy przez Słowo i przez Ducha, zbawieni przez wodę i przez Ducha, narodzeni na nowo z wody i z Ducha. A więc, drodzy bracia i siostry, Kościół jest filarem i podwaliną prawdy. Co było pierwszym zadaniem Pana Jezusa? Kiedy przyszedł na ziemię, był na tej ziemi, co było pierwszym jego zadaniem, Pana Jezusa? Nauczanie. Wychodził gdzieś tam w górę, czy w jakieś tam miejsce i co? Nauczał lud. A potem sprowadzili do niego chorych, sprowadzili ślepych, trędowatych, ułomnych. Nauczanie było pierwszym zadaniem Pana Jezusa Chrystusa. Cuda, uzdrowienia zawsze były sprawą drugorzędną, wynikającą raczej z nauczania Słowa Bożego, z przekazywania Słowa Bożego. Apostoł Jan mówi o cudach i uzdrowieniach jako o znakach potwierdzających nauczanie Pana Jezusa Chrystusa. Zresztą możemy to doskonale widzieć w Ewangeliach, że mnóstwo ludzi doświadczyło uzdrowienia, mnóstwo ludzi jadło chleb, 5000 jadło chleb, potem 4000 jadło chleb, a kiedy przyszły twarde słowa, to co? Pan Jezus mówi, czy i wy chcecie odejść? Do tych 12 mówi. Okazało się, że wszyscy poszli. Jak to? Doznali uzdrowienia, przeżyli cuda różnego rodzaju, zostali nakarmieni i odeszli? Dlaczego? Bo nie przyjęli słowa, bo Słowo Boże nie miało do nich dostępu, bo coś było w ich sercu, że nie przyjęli Słowa. I uczniowie mówią, Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz Słowa żywota wiecznego. A więc Słowo, bracia i siostry, niech jest dla nas fundamentem rano, w południe, wieczorem, w nocy, o każdej porze dnia. Słowo, niech nam się to śni, niech to, mówmy Słowo Boże we dnie i w nocy. Oczywiście Pan Jezus dokonywał różnych cudów po to, aby okazywać miłość ludziom, aby okazywać współczucie, aby pokazywać tą dobroć, ale to dokonywał Pan Jezus tych cudów po to, aby uwiarygodnić i dowieść, że On jest, po pierwsze, że On jest Synem Bożym, a po drugie, że Słowo Boże, Słowo Ojca, Słowo, które ma moc, jest prawdą, jest prawdziwe. I cuda miały pomóc w przekonywaniu ludzi i stanowiły poparcie dla nauczania Jezusa Chrystusa i objawiały prawdę, którą zwiastuje. A więc cuda były i są dzisiaj potwierdzeniem Ewangelii. Uzdrowienia są potwierdzeniem Ewangelii. Nie dążmy najpierw do cudów, ale dążmy, bracia i siostry, do Słowa, to i cuda się pojawiać będą. Amen. I dlatego apostołowie uznali, że głoszenie słowa i modlitwa są priorytetem w Kościele. Dlatego po pierwsze, że to nakazał sam Pan Jezus Chrystus, bo przecież On im mówił, idźcie i głoście Ewangelię. A więc oni mieli iść i głosić, idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. Nie powiedział im najpierw, idźcie i dokonujcie uzdrowień, ale idźcie i głoście Ewangelię, idźcie i czyńcie uczniami. A potem mówi, idźcie, głoście Ewangelię, a takie znaki będą wam towarzyszyły. Te znaki towarzyszą głoszeniu Ewangelii, nie jest nigdy odwrotnie. Jeśli nie ma Ewangelii, a są znaki, to nie wiem, czy nie trzeba uciekać z tego miejsca. Apostołowie o tym wiedzieli. Pomimo zakazów głoszenia wyraźnie odpowiedzieli przywódcom religijnym, że my nie możemy nie mówić o tym, co słyszeliśmy i widzieliśmy. I drodzy, głoszenie słowa kieruje naszą uwagę na Boga. Kieruje naszą uwagę na Boga. Kiedy słuchamy Słowa Bożego, zawsze powinniśmy je i przyjmować, i głosić tak, aby przedstawić Boga. Natomiast dbanie o wdowy i troska o potrzeby materialne dotyczy ludzi, którzy się tego domagają. I zawsze w naszym życiu powinniśmy rozpoczynać od Boga. Głoszenie Słowa Bożego, które jest natchnione, jak czytamy w Biblii, mocą Bożą, nauczanie całej prawdy biblijnej było podstawową i było najważniejszą działalnością Kościoła. I kiedy tylko Kościół powracał do Słowa Bożego, zawsze jako następstwo tego powrotu do Słowa Bożego następowało przebudzenie. Zawsze efektem powrotu do Słowa Bożego następowało przebudzenie. Jeśli w to nie wierzycie, to przeczytajcie historyczne różne książki właśnie z przebudzeń. Najpierw była reforma albo reformacja, a potem było przebudzenie. Najpierw był powrót do słowa, a potem było przebudzenie. Ja pamiętam bardzo dobrze, jak w zakładzie karnym w Cieszynie, już oczywiście wiele lat temu, mieliśmy spotkanie, bo pan dyrektor więzienia wezwał nas i zastanawiać się mieliśmy nad tym, jak co zrobić, żeby skazanym nie robić zamętu w głowie, żeby im nie robić zamieszania w głowie. No i ten pan dyrektor mówi tak, no bo wiecie panowie, czy wiecie państwo, że jeśli ktoś wywodzi się z Kościoła katolickiego, no to powinien mieć raczej spotkania z duchownym katolickim, a jeśli z ewangelickiego, to z duchownym ewangelickim. No i tak tam zaczął coś stękać, bo się chyba bał tego wszystkiego, co mówi, bo skądś tam jakiś nacisk prawdopodobnie był. No i w pewnym momencie był też tam taki młody człowiek z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i powiedział, że ja uważam, że my powinniśmy wrócić do słowa. A potem odezwał się ksiądz katolicki i mówi, ja nie myślę, żebyśmy powinni zachęcać ludzi do czytania Pisma Świętego. I kiedy to powiedział, we mnie się zagotowało, zawrzało dosłownie zawrzało. Wstałem, chociaż wszyscy siedzieliśmy, nas tam było 18 osób, ja wstałem i powiedziałem: panie dyrektorze, nie zgadzam się z tym, co pan tutaj proponuje, z tym wnioskiem pana, ale stawiam zupełnie odwrotny wniosek. Zastanówmy się raczej nad tym, jak skazanych zachęcić, co zrobić, aby ich namówić do czytania Pisma Świętego, bo ani pan, ani ci wychowawcy, ani ci kuratorzy, ani ci księża, ani ja, nikt nie jesteśmy w stanie ich zmienić, tylko Bóg dzięki Słowu Bożemu może przemienić ich życie. I biedny dyrektor po tym moim krótkim przemówieniu, trzęsąc się, wstał, tak się trząsł, dosłownie tak się trząsł. Panowie i panie, jak zakończymy to spotkanie? A ja powiedziałem: modlitwą. Wstałem, aby się pomodlić, i biedny dyrektor więzienia jeszcze bardziej się trząsł. Reformacja, powrót do słowa. Powrót do słowa, bracia i siostry, to jest to, czego cały czas nam potrzeba, bo jesteśmy kuszeni do tego, aby Słowo Boże gdzieś tam było na boku, aby mu nie poświęcić tak dużo czasu. Czym jest reforma, a czym jest przebudzenie? Reforma odnosi się zawsze do prawdy Pisma i jest powrotem do czystej nauki Słowa Bożego. To jest reforma albo reformacja. Pamiętacie reformację Marcina Lutra? On ogłosił 95 tez, 95 bardzo ważnych prawd i stąd się wziął Kościół luterański, gdzie wierzono, że jesteśmy usprawiedliwieni przez wiarę. Wierzono, teraz też niektórzy jeszcze wierzą, chociaż teraz już trochę inaczej wierzą, ale my wierzymy, że jesteśmy usprawiedliwieni przez wiarę. Amen? Bogu dzięki za Lutra, za reformatora. Chwała Bogu za to, że to nastąpiło. A więc reforma czy reformacja to jest powrót do Słowa Bożego, a przebudzenie odnosi się do odnowienia życia chrześcijańskiego pod kierownictwem Ducha Świętego. Ale zanim przyjdzie przebudzenie, musi najpierw być reformacja, musi być ta reforma. I w historii Kościoła bywały wspaniałe okresy, kiedy objawiały się czynnie i równocześnie albo następowały po sobie oba te wspomniane odnowienia, zarówno reforma, jak i przebudzenie. I kiedykolwiek Kościół powracał do źródła, a więc do Pisma Świętego, to członkowie doświadczali nadnaturalnego działania Bożego. Oczywiście z tym związana jest i modlitwa, i troska o społeczność z Duchem Świętym. I nigdy nie może zaistnieć prawdziwe przebudzenie, jeśli nie jest ono poprzedzone reformą. Bracia i siostry, przebudzenia tak naprawdę w naszym sercu dokonuje Duch Święty. My musimy mieć otwarte serca. Natomiast o reformę w naszym życiu to my musimy zadbać, bo przecież Bóg nam nie wciśnie tego Słowa Bożego. My o to musimy zadbać, o poznawanie, o to źródło, o Słowo Boże. I takie połączenie reformy i przebudzenia przynosi bardzo taki gwałtowny rozwój i przemianę w życiu pojedynczych wierzących, a także całych społeczności. I trzeba nam, bracia i siostry, zarówno reformy, jak i przebudzenia, powrotu do Słowa, dbania o Słowo Boże, troski o Słowo Boże, czytania, studiowania Słowa Bożego dla swojego życia, a za tym przyjdzie Boże poruszenie, Boże przebudzenie. I Słowo Boże, i modlitwa, jak czytaliśmy tutaj w Dziejach Apostolskich, to priorytet dla Kościoła i też priorytet dla każdego pojedynczego chrześcijanina. Słowo Boże i modlitwa. I kiedy apostołowie siedzieli przygnębieni, jak pamiętamy, w Jerozolimie po śmierci Jezusa, przyszedł do nich sam Pan Jezus i powiedział tak: to są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że się musi spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza i u proroków i w psalmach. A potem czytamy, że im wyjaśnił nauczanie Biblii, pokazując to, dlaczego musiał cierpieć, dlaczego musiał umrzeć, dlaczego musiał zmartwychwstać. I co się stało w wyniku tego? Przyszło ożywienie. Zupełnie inaczej się zachowali uczniowie, a więc Słowo stało się dla nich fundamentem i Słowo Boże jest fundamentem naszego chrześcijańskiego życia. Jeśli człowiek wierzący przestaje interesować się Słowem Bożym, zgłębiać je, zaczyna powolutku upadać, dlatego dbajmy o Słowo Boże. Tutaj w 7 wersecie czytaliśmy: a Słowo Boże rosło i poczet uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażał, także znaczna liczba kapłanów przyjmowała wiarę. Słowo Boże rosło. Jaki był powód tego, czy przyczyna, że znaczna liczba kapłanów przyjmowała wiarę? Bo Słowo Boże rosło, bo Słowo Boże było głoszone, bo Słowo Boże było przekazywane, przedstawiane, zwiastowane i tylko dzięki Słowu Bożemu głoszonemu przez nowonarodzonych chrześcijan, napełnionych Duchem Świętym chrześcijan, ludzie, inni ludzie uzyskują wiarę w Jezusa Chrystusa. Słowo Boże głoszone przez napełnionych Duchem Świętym chrześcijan. Bo przecież wiemy doskonale z Biblii, że wiara rośnie przez słuchanie. I naszym zadaniem, i naszym przywilejem, bracia i siostry, jest głosić całą Bożą wolę, głosić całe Słowo Boże, a Duch Święty użyje tych słów, aby wzbudzić wiarę w sercach ludzi, którzy mają być zbawieni. Dlatego też apostoł Paweł mówi, ale jak mają usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? A Pan Jezus mówi, żniwo wprawdzie wielkie, a robotników mało. Proście Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje, albo wypędził tam, może takie to znaczenie ma to słowo, wyprawił, wypędził, wyrzucił na żniwo swoje. A więc zwiastowanie Słowa Bożego prowadzi do wiary, do przyjęcia wiary przez ludzi. I wiara też jest pierwszym czynnikiem działania Słowa Bożego. Wiara. Kiedy czytamy Słowo Boże, wiara w nasze życie wstępuje. Zauważyliście to, bracia i siostry? Na pewno. Na pewno to zauważyliście. Kiedy się zaniedba Słowo Boże, dzień, dwa, to człowiek staje się taki jakiś oschły, potem musi zacząć udawać, że wszystko jest okej. Ale kiedy człowiek zadba o Słowo Boże dla własnego osobistego życia, to się dużo, dużo, dużo lepiej czuje. Bez wiary człowiek jest martwy, Słowo Boże nam mówi. Bez wiary jest człowiek martwy. Bez wiary jako wierzący, jako chrześcijanie nie ma ani początku, a jeśli jest początek, jeśli ktoś się narodził na nowo i nie dba o Słowo Boże, nie ma wzrostu wiary bez Słowa Bożego. I dlatego też w wielu miejscach Słowa Bożego czytamy, czy jesteśmy zachęcani do tego, aby poddawać samych siebie próbie. Apostoł Paweł mówi, poddawajcie samych siebie próbie, sprawdzajcie się. Sprawdzajcie się, czy żyjecie. Tak dosłownie nie jest napisane, ale poddawajcie, czy trwacie w wierze jest napisane, prawda? Wierzącym w Laodycei Pan Jezus powiedział, macie imię, czy masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Dlaczego oni byli umarli? Dlatego, że zwrócili swój wzrok na zupełnie co innego niż Słowo Boże. Słowo Boże było zaniedbane, umarli, byli umarli już, chociaż wcześniej byli żywi. A więc trwajmy w wierze. Trwajmy w wierze, to znaczy trwajmy w Słowie, w studiowaniu, w stosowaniu Go w swoim życiu, bo oczywiście to nie dotyczy tylko przeczytania. Na początku powinno być przeczytane, studiowane, a potem zastosowane Słowo Boże w swoim życiu. I wiara zawsze ma ścisły związek ze Słowem Bożym. Bez poznawania Biblii, bez poznawania Słowa Bożego nie ma wiary. Wiara rodzi się ze Słowa Bożego, a Pan Jezus chce, żebyśmy byli wierzącymi, prawda? Nie tylko wierzącymi, ale pełni wiary, pełni wiary. Wiara jest oparta na obietnicy Słowa Bożego. A więc skąd wziąć wiarę, jeśli nie czytam Biblii? Nie ma. Nie ma cudów. Takich cudów nie ma. Są inne, Bóg może ich dokonywać, ale jeśli ktoś zaniedba słowo, nie może mówić, że ma wiarę, bo skąd? Skąd? Z pustego ani Salomon nie naleje podobno. A więc jeśli nie ma Słowa Bożego w sercu, to nie ma wiary. Wiara też jest oczekiwaniem na wypełnienie się Słowa Bożego, ale chwała Bogu, że wiara też ma taką najpotężniejszą podstawę, jaką jest Słowo Boże. Wiara ma podstawę, Słowo Boże buduje naszą wiarę, buduje nasze życie. Czasem ludzie myślą, że wiara będzie rósć przez to, co zobaczą, przez to, co jakieś cuda zobaczą, przez to, co widzialne, ale tak nie jest. Wiara opiera się na tym, co niewidzialne. Co niewidzialne, bracia i siostry, co niewidzialne, ale 100% pewne. Amen? To słowo jest 100% pewne. To, że ktoś doświadczył jakiegoś Bożego nawiedzenia, Bożego cudu, chwała Bogu za to, ale to słowo jest 100% pewne. i prawdziwe, do końca prawdziwe. Bo wiara jest oparta na biblijnych faktach, nie na odczuciach, nie na emocjach. Wiara nie jest zależna od okoliczności, które nas otaczają, ale wiara potrzebuje faktów, Słowa Bożego, potrzebuje tego fundamentu. Czytamy o wierze wypróbowanej, czyli kształtowanej, która jest cenniejsza, lepsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane, mocniejsza. A pokarmem dla naszej wiary jest próba, którą czasem przechodzimy, próba, doświadczenie. Apostoł Paweł mówi tak, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Bracia i siostry, dojść do poznania prawdy można w jaki sposób? Przez słuchanie tej prawdy. Nie da się dojść do poznania prawdy. Nie da się osiągnąć zbawienia bez poznania prawdy, bez Słowa Bożego. A więc Słowo Boże jest prawdą. Wiemy o tym. Słowo Boże nam w wielu miejscach o tym mówi, że Słowo Boże jest prawdą. I aby ludzie poznali prawdę, a więc poznali Jezusa Chrystusa, należy ją głosić, trzeba ją głosić i to jest nasze zadanie. Apostoł Paweł w liście do Rzymian opisuje ludzi, którzy poznali Boga, ale stali się niewdzięczni. Stali się niewdzięczni. Pamiętacie, jest napisane, dlatego że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, a stali się głupi. Po prostu ich serca były zatwardziałe. Czytamy, że znikczemnieli w myślach swoich. Dlatego, że coś innego było dla nich ważniejsze. Nie Słowo Boże, ale coś innego. Znikczemnieli w myślach swoich. I wiele takich miejsc mamy w Słowie Bożym, gdzie czytamy o tym, że czy w Starym Testamencie naród Izraela odstąpił od Boga, odszedł od Boga, dlatego że Słowo Boże nie przestrzegali. Słowa Bożego nie przestrzegali. W księdze Jeremiasza o Jerozolimie czytamy tam, że kiedyś to miasto było rozkwitające, ludne, ale teraz odwróciło się od Boga. I czytamy, że pojawiła się tam nieczystość, śmierć, płacz, cierpienie, niewola, niedola, ucisk, żałoba, jęki, gorycz, strapienie, nieszczęście, wygnanie, bezsilność, tułaczka, poniżenie, zagłada, pogarda i hańba. To jest straszne, prawda? W Jerozolimie to wszystko miało miejsce. Niegdyś miasto ludne, piękne, wspaniałe błogosławieństwo, same powodzenie, a potem odstępstwo od Boga i pojawiły się takie beznadziejne, taka beznadziejność się pojawiła w Jerozolimie. A więc, bracia i siostry, Słowo Boże niech jest dla nas absolutnie najważniejsze. Najważniejsze w naszym życiu. Nie zaniedbaj, bracie, siostro, tego słowa ani jednego dnia. Nie zaniedbaj, a może go więcej czytaj, poświęć mu więcej uwagi, więcej treści i też chodzi o to, abyśmy tak głębiej czytali Słowo Boże. Nie tylko, abyśmy przeczytali jeden rozdział albo 10 rozdziałów, nie wiem, jak macie postanowione, ale też głęboko weszli w Słowo Boże, abyśmy nad nim się zastanowili, co przez ten dany fragment, który czytam, Bóg chce do mnie przemówić. Kochani, priorytetem w życiu Kościoła jest Słowo i modlitwa. Słowo Boże i modlitwa. I to nie tylko dla usługujących, chociaż szczególnie dla usługujących, dla kaznodziei, ale dla wszystkich chrześcijan, bo można je w swoim życiu osobistym zaniedbać i doświadczyć tragedii, katastrofy, doświadczyć bezsilności, tułaczki, poniżenia, zagłady, hańby, wszystkich tych rzeczy, które są opisane w trenach Jeremiasza. Ale wierzę, bracia i siostry, że my będziemy dbać o Słowo. Apostoł Paweł do Tymoteusza mówi, jak? Głoś Słowo, a wcześniej mówi, trwaj w tym, czego się nauczyłeś i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył. Apostoł Paweł dawał siebie tutaj za przykład, bo tego Tymoteusza wychowywał, go namawiał, zachęcał do poznawania Słowa Bożego. Albo mówi do niego, pilnuj siebie samego i nauki. I potem są dalsze jeszcze polecenia, które apostoł Paweł do niego kieruje. A więc Słowo Boże, chwała Bogu, że mamy to Słowo, że nikt go do Polski już nie musi szmuglować, mamy go dostępne, gdzie tylko wzrok sięga, jest Nowy Testament albo Biblia, a więc czytajmy. I też niech ono będzie dla nas czymś bardzo, bardzo cennym. Czyli głosić dla Twojej chwały. Halleluja. Amen.